Na podstawę naszych obecnych rozważań posłuży nam tekst z psalmu 34, wiersza 8. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Tekst krótki, ale on daje dużą nadzieję każdemu, który go przeczyta. Nie tylko przeczyta, ale który uwierzy w to, co tu jest napisane. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją. A więc ci, którzy się boją Pana, którzy go czczą, to mogą polegać na tej obietnicy, że wokół nich Jehowy, posłannik, i wyrywa ich. A jeżeli pisze, że wyrywa ich, to znaczy, że oni muszą być w jakiejś potrzebie. A więc lud Boży, żyjąc w tym złym świecie, ma najrozmaitsze potrzeby. Potrzeby takie, w których sam sobie nie może dać rady i ludzie też mu w tym nic nie pomogą. Jedynie boska moc, boska interwencja jest w stanie wyrwać. A więc ten tekst wskazuje na doświadczenia ludu Bożego, który ma ufność wielkim Bogu, który wszystko widzi. Dlatego też zastanawianie się nad sprawami, które ten tekst nam po prostu do naszego umysłu podsuwa, jest rzeczą bardzo ważną. Ponieważ chodzi o samą świadomość rzeczy, na którą nie każdy człowiek może się zdobyć, który nie ma takich informacji jak lud Boży, który czyta Pismo Święte. Dlatego też ludzie mają mniej lub więcej trudności, gdy zastanawiają się nad wielkim Bogiem Wszechświata, nad Jego charakterem i mocą wielką. A że On jest mocny, że On jest potężny, że On jest wielki, to wystarczy spojrzeć na ten wielki firmament, na ten cały świat stworzony, który przez wielkie szkła i precyzyjne, a jeszcze z wysokiej mocy, jak dziś wielkich wysokości, jak człowiek może obserwować ten wielki wszechświat, gdy ta wielka przepaść nad głową naszą nie jest zasłoniona atmosferą gęstą, tylko człowiek nieraz się wzniesie na pojeździe wysoko i widzi lepiej niż my tu z ziemi ten wielki wszechświat. Dlatego też potężnym jest nasz Bóg, bo im większe szkła, tym więcej widzimy światów stworzonych i umysł nasz gubi się w wielkości i potędze naszego Stwórcy. To samo możemy powiedzieć do drobiazgowości. Gdy wnika się w budowę komórek najrozmaitszych ciał, to człowiek tam drugi wszechświat widzi i nie może sięgnąć na tym właśnie mikroskopijnym częściom, które jednak wszystko stworzył ten potężny Stwórca. Ale jeszcze, że ten potężny Stwórca interesuje się tymi istotami, które na wzór i podobieństwo swoje stworzył, to nas tym bardziej wielce dziwi, jak również mamy wielkie zainteresowanie i każdy w tym kierunku logicznie myślący człowiek snuje rozumowania. Pismo Święte podaje nam wiele sposobów, że ten wielki Bóg, tak samo w wieku żydowskim, jako i w wieku Ewangelii, wypełnia i stosuje się do tego tekstu, który w jego natchnionym słowie znajduje się, że zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i wyrywają. W wieku żydowskim i w wieku Ewangelii mamy ku temu podstawy w tej świętej księdze, że ten wielki Stwórca ma swoje zainteresowania i czyni to przez swoich aniołów. W Piśmie Świętym wyraz anioł, po grecku angelos, po hebrajsku maloch, znaczy posłannik. A więc anioł znaczy tyle, co posłannik, czyli zatacza obóz posłaniec pański. To już staje się nam więcej wyraźne. Na podstawie Pisma Świętego wiemy, że wyraz anioł może nam przedstawiać istotę duchową. Anioł, istota duchowa. Może być archanioł, a wyraz archanioł znaczy główny posłannik. Anioł, archanioł. Może być takim aniołem również człowiek. Na przykład w pierwszej Mojżeszowej, 32 rozdziale, w trzecim wierszu na przykład. Potem posłał Jakub posły przed sobą do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy edomskiej. Szósty wiersz. I wrócili się posłowie do Jakuba, mówiąc: przyszliśmy do brata twego Ezawa, który też idzie przeciwko tobie, a 400 mężów z nim. Więc tu widzimy, że to byli posłowie. Jakub wysłał posły do Ezawa. Tu jest użyte słowo malochim. To samo, co posłał aniołów swoich do Ezawa. A więc to nas poucza, że poseł to może być nie tylko tym aniołem, nie tylko duchowa istota, ale człowiek. Czytamy też w liście do Jakuba, w drugim rozdziale, a wierszu 25. Także też i Rahab, przetecznica, i zali nie z uczynków jest usprawiedliwiona, gdy przyjęła onych posłów i inszą drogą wypuściła. Pisze, że posłów, a my wiemy, jacy to byli posłowie. Przecież to byli posłowie Jozuego, którzy mieli szpiegować ziemię. A Rahab, przetecznica, mieszkanka tego przeklętego miasta Jerycha, pisze, przyjęła onych posłów, a inną drogą wypuściła. No wiemy, że tymi posłami to byli ludzie. Ale Nowy Testament ten wyraz posłów określa słowem angelus, to znaczy aniołów. Przyjęła onych aniołów, czyli posłów. Sprawa staje się nam coraz więcej jasna. Czytamy jeszcze w Ewangelii Łukasza, w 7 rozdziale, a wierszu 24. A gdy odeszli posłowie Janowi, począł mówić do ludu o Janie: coście wyszli na puszczę widzieć? I zalić trzcinę chwiejącą się od wiatru? A więc widzimy, że Jan wysłał posłów do Jezusa, ażeby się upewnić co do jego misji, czy to jest ten, którego oni jako naród żydowski wspólnie z Janem oczekiwali, czy też inszego czekać mamy. Wysłał posłów. A więc słowo tu greckie jest angelone. To znaczy, on wysłał gdy odeszli aniołowie Janowi. A więc to już nas jeszcze więcej utwierdza, że posłańcami to niekoniecznie muszą być istoty duchowe. My się jeszcze dalej dowiadujemy z Pisma Świętego rzeczy dziwnych, które przeciętny człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. Ale my jako badacze Pisma Świętego, analitycznie podchodząc do tych rzeczy, widzimy całą piękną naukę, jeśli chodzi o wyrażenie posłaniec czy anioł. W przypowieściach Salomonowych w 16 rozdziale a 14 wierszu czytamy tak. Gniew królewski jest posłem śmierci, ale mąż mądry ubłaga go. Gniew królewski jest posłem śmierci. Tu jest użyte słowo malo. To znaczy gniew królewski jest aniołem śmierci. Wystarczy, że się twarz króla zmieni i w danej sytuacji okaże gniew. Zdecydowanie to już, gdy ktoś patrzy na jego twarz, to już tak jakby było to posłem jego śmierci. Nawet wyraz twarzy. A więc idźmy jeszcze dalej. Apostoł Paweł w drugim swoim liście do Koryntów, w 12 rozdziale, a 7 wierszu poucza nas w taki sposób. A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciał, anioł szatan, aby mię policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił. Powinno być anioł szatana, posłannik szatana. A więc bodziec mu jest dany. No co my możemy rozumieć? Co to był za bodziec, który był posłańcem szatana? A więc widzimy, że w tym wypadku, jakbyśmy sobie nie tłumaczyli to, to jest jednakowoż, że tak powiemy, jakaś słabość w apostole Pawle. Dlatego trzykroć prosił Pana, aby odstąpił ode mnie. Ale mi rzekł, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krew kości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. I najwyraźniej te dalsze słowa mówią, że to jest coś, co on wiedział, co jest w nim, że prosił Pana trzykroć, a Pan nie życzył sobie, aby to od niego odeszło. On chciał, żeby jego moc wykonywała się w słabości. Dlatego też w słabościach, w krewkościach, mówi, chlubić się będę. I ta krewkość, ta słabość była tym właśnie posłańcem. My możemy przypuszczać, że to był taki jego bodziec, to znaczy być może, że ten wzrok, który on postradał po części, gdy zobaczył Pana. No, my wiemy, że to się stało za przyczyną pańską, że on został w ten sposób napiętnowany. Ale bracia na pewno, którzy nie rozumieli nauk i poselstwa, które Pan włożył na apostoła Pawła, a widzimy z listów, że miał dużo nieprzyjaciół, którzy na pewno mu dokuczali, nie rozumiejąc jego nauk. I mówili tak, no tak, ty jesteś przez Pana naznaczony, tak, bo gdybyś ty był w łasce, to ty byś miał wzrok, a patrz, jaki ty jesteś upośledzony. Jesteś napiętnowany. I niektórzy wykorzystywali to, żeby jemu dokuczać. A takie dokuczanie to było od Pana czy od diabła? Od diabła. Dlatego też on prosił Pana, Panie, odsuń to ode mnie. A on mówi, nie, moc moja wykonywa się w słabości. Ty z tym musisz iść, bo więcej będzie moja moc zamanifestowana w takim upadłym, niedoskonałym ciele, niż gdybyś ty był pełnosprawny pod każdym względem. Dlatego też badania Pisma Świętego, gdybyśmy chcieli więcej tekstów przytaczać, to dowiedzieliśmy się, że są martwi aniołowie, nawet zjawiska pewne, które Bóg posyłając wykonuje swoją wolę. Może to być wicher też, aniołem, posłańcem Bożym. Może być też ogień jakiś pałający. To wszystko są najrozmaitsze agencje, którymi Bóg się posługuje, ten wielki Bóg, który wszystko posiada w swojej mocy. A więc możemy określić, że anioł to jest, może być ktokolwiek lub cokolwiek. Na przykład reprezentant państwa wyjeżdżając do innego kraju byłby uznany bez względu na jego osobistość lub stan. Tak. Jeżeli jest reprezentantem, to bez względu, czy to jest człowiek nisko urodzony, jak to się mówi, czy wysoko, czy jest wykształcony, czy nie, jeżeli on jest wysłany przez państwo, to on jest szanowany tak jak samo państwo. Dlatego też i pewne agencje, które Bóg posyła, ożywione lub nieożywione, jeśli są zrozumiane, powinny być uszanowane jako poselstwa od samego wielkiego Stwórcy. Czy możemy znać szczegóły tej boskiej opatrzności? Jak Bóg zna nasze myśli, słowa, uczynki, wszystkie nasze potrzeby, to możemy zauważyć, że nie są one wyjaśnione. I widocznie nie trzeba, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób Bóg te rzeczy zna. My, znając Boga, to możemy powiedzieć, że on może wszystko wiedzieć. I bez żadnych agencji czy aniołów posługując się, może czytać myśli w każdym człowieku i we wszystkich naraz. Jednakowoż możemy powiedzieć, że Bóg jest za wielki, aby go pojąć. Są jednak rzeczy możliwe w Piśmie Świętym. I Bóg zaprasza, abyśmy takie rzeczy, które Bóg przekazał nam, abyśmy wiedzieli coś więcej o Bogu, żebyśmy studiowali te rzeczy. Na przykład, wiemy, że jest Bóg, ale jakież są różne pojęcia o naszym Stwórcy. Ludzie rozumieją, że Bóg jest na każdym miejscu. W każdym miejscu jest Bóg. On jest wszędzie obecny. Czy Bóg rzeczywiście swoim ciałem napełnia wszystko, napełnia każdą część tej niezmierzonej przestrzeni, jaka jest we wszechświecie? Czy Bóg wie o każdym robaczku i mikrobie, każdy akt ludzki? To ludzie się zastanawiają nad tym. Gdybyśmy ograniczyli boską uwagę na Kościele tylko, to możemy zauważyć, że Kościoła samego już jest, że tak powiemy, tysiąc, prawda? Cała masa ludzi powołanych, których trzeba każdego rozszyfrować i o każdym wydać swój ostateczny werdykt. To już tu się nam myli, że tak powiemy, żeby o każdym człowieku, o samym Kościele wiedzieć wszystko. A gdyby ktoś miał 100 ludzi, z ludzi ktoś, i chciałby wiedzieć o wszystkim, co się dotyczy tych 100 ludzi, to uważany byłby za niemądrego, gdyby chciał sam wszystko wiedzieć. Raczej taki człowiek miał pewne czynniki, narzędzia, żeby mógł wszystko wiedzieć o tych 100 ludziach. Czy jest możliwością być wszędzie i w jednym momencie, żeby wszystkim dozorować? My wiemy, proszę braterstwa, jak dzisiejsi ludzie sobie pomagają w tej sprawie, że nawet na halach produkcyjnych są telewizory ustawione. I dyrektor może sobie włączyć tą lub inną halę i od razu na telewizorze widzi, co się tam dzieje. I u nas w fabryce tak było. Była komórka. I wszyscy ludzie tak pracowali, bo to chodziło o to, żeby widzieć, czy wszyscy ludzie pracują. A było takie miejsce, że sobie dyrektor mógł pójść, włączyć i widział od razu, jak ta hala pracuje, jak tamta hala pracuje, tylko taki aparat tam w kącie był zainstalowany. A więc ludzie mają różne sposoby, żeby właśnie w jednym momencie i o wszystkim wiedzieć. W tym tekście, co czytaliśmy, zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją, możemy sobie powiedzieć, że to mogą być również istoty duchowe, którymi się Bóg posługuje. Na przykład przed zielonymi świątkami prawie wszystkie objawienia Boże były dane przez zmaterializowanych aniołów. I z Kościołem też, proszę baterstwa, który w wieku Ewangelii się rozwijał i rozwija, nie mniej, ale więcej. Tak jak w Starym Testamencie aniołowie mieli swój dział, to możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o Kościół, to nie mniej niż kiedyś, ale nawet więcej. Tylko możemy powiedzieć, że aczkolwiek więcej ta posługa anielska jest intensywna, lecz jedno stwierdzamy, że ci aniołowie są niewidoczni. Chociaż w wieku żydowskim ci aniołowie byli bardzo często widoczni, ponieważ przybierali postać ludzką. Dom synów to jest dom wiary. Dlatego też dom wiary nie potrzebuje manifestacji zewnętrznych, żeby widział zmaterializowanych aniołów. Lecz ten dom wiary wie, że tacy aniołowie istnieją, chociaż ich nie widzimy. Pismo Święte nam mówi, że Bóg ma oczy i Jego oczy wszystko penetrują. Druga Kroniki, 16 rozdział, a wiersz 9 mówi nam tak. Albowiem oczy pańskie przepatrują wszystką ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tych, którzy przy nim stoją sercem doskonałym. Oczy pańskie przepatrują wszystką ziemię. W przypowieściach Salomonowych, 15 rozdziale, a wierszu 3 czytamy tak. Na każdym miejscu oczy pańskie upatrują złe i dobre. Ale i Nowy Testament też coś ma w tej sprawie. Pierwszy list apostoła Piotra, 3 rozdział, a wiersz 12. Albowiem oczy pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią złe rzeczy. A więc jasne jest, że oczy pańskie, jego zdolność widzenia, bo ten, który stworzył oczy, czy nie widzi? Ten, który stworzył serce, czy sam nie odczuwa, nie ma uczuć? Lecz możemy sobie zadać pytanie, czy Bóg potrzebuje osobiście? Czy On napełnia cały wszechświat, jest wszędzie obecny? Możemy tu założyć, że On, Jego oczy, Jego wiedza jest również i przez pośredników, przez swoich aniołów. Oczy to znaczy boski wpływ. Jest to moc wiedzy również przez środki i narzędzia. Na przykład, chcąc wiedzieć coś o Krakowie, mamy różne sposoby. Mamy telefon, telegraf, mamy kolej, mamy samolot, radio i tym podobne rzeczy. Jeżeli człowiek posiada takie możliwości dowiedzenia się na odległość, to Bóg jest doskonalszy w swoich możliwościach. Jednak On nie objawił nam wszystkiego. Ale Pismo Święte wyraźnie mówi w liście do Żydów w 1 rozdziale i wierszu 14: Izraeli wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają. A więc Bóg najwyraźniej dał nam przez apostoła wzmiankę, że są duchy usługujące tym, którzy zbawienie odziedziczyć mają. A więc w czym one usługują tym, którzy zbawienie odziedziczyć mają? Czy budują nam domy, czy pieką nam chleb, czy nam gotują? O, w taki sposób czy nam służą? Nie. Pismo Święte mówi, że oni patrzą, jak nasz Pan powiedział. To już są słowa naszego Pana, zawarte w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, a wierszu 10 mówi tak: Patrzajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich, albowiem wam powiadam, iż aniołowie ich w niebiesie zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebiesie. A więc patrzą na oblicze Ojca, patrzą na oblicze Boże i są reprezentantami tych maluczkich. Nasz Pan to wyraźnie powiedział. I oni otrzymują natychmiastowy przystęp. Patrzą na oblicze, czyli mogą bezpośrednio komunikować się z Bogiem. A Bóg daje im bezpośrednią audiencję, natychmiastową uwagą. Obdarza tych pośredników, którzy coś chcą powiedzieć Bogu o tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają, a to jest szczególna działalność Pańska i takich aniołów Bóg, tak jak Jezus Chrystus powiedział, natychmiastowo przyjmuje. Weźmy na przykład, że pewien naczelnik firmy ma również swoje prawa i regulaminy. Bóg tak samo. Czy my mamy modlić się o to, żeby ziemia się obracała? Nie. Bo już jest pewne prawo, są pewne regulaminy, które Bóg ustanowił w swoim wszechświecie. Nie potrzebujemy się też martwić, aby i modlić się, żeby zmienić, żeby przyszło już jutro, dzisiaj. Nie. Bóg jest sprawiedliwy i mądry. Kieruje się pewnymi prawami. I aniołowie, istoty duchowe, znają te prawa. I oni są posłannikami Bożymi, zastępami wielkiego Boga Jehowy. Tak jak u ludzi są zastępcy naznaczani i wykonawcy. Pismo Święte nam mówi, że Jezus Chrystus też jest Pańskim, to znaczy Jehowy posłaniem. Jest on głównym posłańcem Boga Najwyższego. Jest to ten, który najlepiej przedstawiał myśli Boże, bo nawet nazwany w przedludzkiej egzystencji był Logosem. To był anioł i pośrednik najwyższej klasy. A teraz możemy powiedzieć, zatacza obóz anioł Pański około tych, którzy się go boją. A Jezus Chrystus powiedział tak: Ja jestem z wami aż do skończenia świata. O, proszę braterstwa, mamy anioła, mamy Jezusa Chrystusa, głównego posłańca Bożego, archanioła. Bóg ma pieczę nad wszystkim, a szczególnie nad ludem Bożym. Tak, lud Boży jest szczególnym, jak Pismo Święte mówi, kto się was dotknie, to się źrenicy oka mego dotknie. Ale Bóg ma pieczę przez Jezusa jako naszą głowę. Ma pieczę nad wszystkimi władzami, nad wszystkimi naszymi możliwościami, tak jak głowa ma pieczę nad swoim własnym ciałem. Dlatego też Bóg ma nadzór przez Jezusa, głównego posłańca, nad wszystkimi sprawami, które dotyczą nas. My jesteśmy w tak zwanej szkole Chrystusowej, a Jezus Chrystus, boski anioł, jest w tej szkole nauczyciel. Gdy modlimy się do Ojca, zwracamy się do Ojca, to wcale nie ignorujemy naszego nauczyciela, którego Bóg jako anioła, jako mistrza jedynego nam przedstawił. Dlatego, że jeżeli nawet modlimy się do tronu tego wielkiego Boga, to zawsze dodajemy jedno. W imieniu Jezusa Chrystusa. A Ojciec nie ignoruje go wcale. Tak? On właśnie sobie życzy, żebyśmy przez tego posłańca do Niego się odnosili. Jezus przed Bogiem jest naszym reprezentantem. Lecz teraz znów się zastanawiamy, czy Jezus przed Bogiem jest reprezentantem osobiście, czy On każdy szczegół osobiście potrzebuje doglądać każdego, który zbawienie oczekuje od odziedziczyć mają. Jezus Chrystus też ma, jak się dowiadujemy, aniołów. A On przyjmuje od nich też raporty. A więc dowiadujemy się, że cała siatka jest tych różnych urządzeń, że Bóg mógłby sam wszystko zrobić, ale On daje drugim istotom, które stworzył, taki wspaniały przywilej, żeby w tym Jego wielkim królestwie każdy mógł swoją cząstkę sprawować. To jest boska dobroć. Dlatego też w naszym tekście, że Jehowa zatacza obóz, to się dowiadujemy przez Jezusa Chrystusa i przez aniołów, którzy są na Jego rozkazie. A więc dowiadujemy się, że tak jak szatan jest tym głównym wodzem i on posiada również tą bandę istot duchowych, którzy sprawują złe dzieło, tak jak ludzie wielcy, tak jak Aleksander Wielki czy Napoleon, oni pewne rzeczy wykonywali, ale nie sami. Oni mieli wojsko, mieli swoich podwładnych. Tak i Jezus Chrystus również jest Bogiem i On ma władzę, tak jak sam stwierdził, na niebie i na ziemi, ale też przez agencje, które są na Jego usługi. Wybawienie przez tego anioła może się odbywać w najrozmaitszy sposób. Dawniej były to manifestacje cudowne. Jednak tylko niektórzy byli wybawieni od miecza i z więzienia w dawnych, dawnych czasach. Tylko ci, którzy byli godni, żeby anioł przyszedł i boską wolę zamanifestował. My oddaliśmy się Bogu bez zastrzeżeń. Mamy właściwą ku Niemu bojaźń i my chcemy się godzić z boską wolą. I wiemy, że jeżeli tak jest, to z pewnością dzieje się tak, jak kiedyś było z Piotrem. Piotr był też wyprowadzony z więzienia. Wtedy, gdy był do więzienia wtrącony, gdy król chciał się przypodobać pospólstwu i był zabity jeden z apostołów, a potem jeszcze Piotra do więzienia wsadzono. I tak jest to zapisane w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale, że tam było wybawienie uczynione. Zbór modlił się, żeby Bóg ratował Piotra. I tak się stało, że Piotr sobie był w więzieniu, spał, a tymczasem stało się jasno, kajdany spadły, wyprowadził go, drzwi się przed nim otworzyły, a ci, którzy go pilnowali, nawet nie zauważyli tego. Nawet to mieliśmy pokazane na filmie niedawno wyświetlonym pięknie. Piotr znalazł się na zewnątrz i jakby się ocknął. Nikogo nie ma, a on jest na wolności. Poszedł do zboru, to chociaż ten zbór modlił się, żeby Piotr stał się wolnym, to jak Piotr zapukał, to ta pierwsza niewiasta, która zobaczyła, że jest Piotr, nie uwierzyła. Wróciła się i mówi, powiedzieli, to chyba nie Piotr, tylko jego anioł, jego duch. Jak to jest? Ludzie modlą się o interwencję, a gdy przychodzi od Boga odpowiedź, to człowiek nieraz niezdolny jest uznać, że to jest możliwe. W każdym bądź razie Piotr zrozumiał, że to był anioł, który go wyprowadził stamtąd, bo on widział istotę, która go prowadzi. Proszę paterstwa, to był wiek Ewangelii. Ale teraz weźmy dzisiejsze manifestacje. Czy teraz Bóg potrzebuje takie cuda czynić, jak na początku sam wieku Ewangelii, a nawet jak było z Piotrem czy z innymi? My mamy inne błogosławieństwa. Musimy więcej na wierze spoczywać. I inne błogosławieństwa i więcej dobrego musi być z naszego zaufania, że są aniołowie, którzy służą Bogu i nam. Jest to dobro wewnętrzne, jeśli to przyjmujemy. A Pismo Święte mówi, że wszystko, cokolwiek na nas przyjdzie, ku dobremu posłużyć nam musi. Ale jakie to dobro jest? Czy ziemskie? Jest to dobro nowego stworzenia. Każdy święty, każdy Bogu poświęcony ma swego anioła. Choć nie jesteśmy właśnie zbyt stanowczymi, to jednak każdy poświęcony powinien raczej rozumieć, że ma usługującego anioła. Tylu, ilu jest prawdziwie poświęconych, tylu byłoby również i aniołów, którzy go strzegą. Katolicy to mówią, że każdy człowiek ma swego anioła, prawda? I nawet się do niego modlą. Aniele stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Jak we dnie, tak i w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Czy my się potrzebujemy do anioła modlić? Niekoniecznie. Aczkolwiek powinniśmy się modlić do Boga, a Bóg ma Jezusa, a Jezus ma swoich aniołów, którzy składają raport. Lecz jak często zdają ten raport, to nie wiemy. Ale ta świadomość, że jest jakiś anioł, który zdaje o nas raport przed Bogiem, ta świadomość to działa dobrze na nas, czy źle? Dobrze. Bo jakbyśmy chcieli coś złego zrobić, to zaraz myślimy sobie, a jak ten anioł później się poskarży tam przed Bogiem, to co to będzie? Dlatego też tak róbmy, żeby ten anioł, który wszystko widzi, nie miał potrzeby raportować o naszych złych rzeczach. Przeciwnie, żeby raportował wszystko, co tego anioła cieszy, co może ucieszyć Boga, żeby mógł powiedzieć o nas coś dobrego. My się dowiadujemy również o działalności aniołów, a możemy czytać o tym w księdze Daniela. Tam jest wyjątkowo pokazane wyraźnie, jak to się dzieje. 10 rozdział Daniela, 11-14. I rzekł do mnie: Danielu, mężu wielce przyjemny, miej wzgląd na słowo moje, które ja będę mówił do ciebie, a stój na miejscu swem, bom teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie to słowo, stałem drżąc. I rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia jakoś przyłożył serce twoje ku wyrozumieniu i trafiłeś się przed Bogiem twoim. Wysłuchane są słowa twoje, a jam przyszedł dla słów twoich. Lecz książę Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, a oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi na pomoc. Przetożem ja tam został przy królach perskich. Przetoż powinno być, przetoż nie byłem potrzebny przy królach perskich. No bo przyszedł mu z pomocą Michał, jeden z przedniejszych książąt. Zobaczmy. Daniel modlił się do Boga o wyrozumienie Słowa Bożego. I Bóg na tą prośbę odpowiedział. To, cośmy przeczytali, pokazuje, że Daniel był pod opieką innego anioła. A Gabriel był wysłańcem w ważniejszych sprawach, na przykład odpowiedź na modlitwę. Gabriel. A to pokazuje nam, że jeden anioł nadawał się do tego, żeby w tym czasie zwolnił drugiego anioła, który miał odpowiedzieć na modlitwę. Czyli jest jakiś porządek w działalności tych aniołów. To pokazuje, że oni mają po prostu, tak jak my ludzie, pewne zadania i jeden jest zdolniejszy i upoważniony do ważniejszych rzeczy, a w tym wypadku ważniejsza rzecz było co? Wytłumaczyć Danielowi i dać mu odpowiedź na modlitwę. To było ważne zadanie. Jest różnica między wiekiem żydowskim a wiekiem Ewangelii. Co innego przesyłać objawienie planu Bożego, a co innego jest tłumaczyć objawienie. W wieku żydowskim aniołowie nie byli wykładowcami, bo nie rozumieli, nie mogli tłumaczyć Pisma Świętego. Oni mogli ogłaszać dekalog ludowi, co było ograniczone do niektórych jednostek na przykład. To znaczy, zakon był dany przez rozrządzenie anielskie, ale to był przecież, chociaż przez aniołów był dany, ale to był zakon Boży. Oni byli tymi, którzy ogłosili. Jeżeli jest powiedziane, jam jest Pan Bóg Twój, to wcale nie znaczy, że ten, co mówił, to był Jehowa, ale to był anioł, który był upoważniony. Poza tym, nie wszystkie jednostki otrzymywały takie błogosławieństwo. Z Gedeonem rozmawiał, z Jozłem, wyraźnie pisze, zmaterializowany anioł, z Dawidem i prorokami, którzy uczyli lud, bo przecież pisze, że częstokroć i wieloma sposobami Bóg mawiał. Byli również ci, którzy przekazywali te wiadomości zakonu i poselstwa. Byli to prorocy, kapłani, lewici, wszyscy nauczyciele. Aniołowie byli używani do objawiania części Nowego Testamentu. Od trzeciego roku aż do 95, w którym było napisane objawienie świętego Jana. Oni wszyscy byli używani tą posługą podrzędną przekazywania, ale nie tłumaczenia. Nawet na początku wieku Ewangelii, na przykład Zachariasz, który był ojcem Jana Chrzciciela, czy też Maria była nawiedzona przez anioła, to był wiek Ewangelii, już się przecież wtedy, że tak powiemy, no faktycznie to było od czasu narodzenia naszego Pana, wiek Ewangelii. Ale Józef otrzymał, czy też pasterze, a nawet widzimy, że Korneliusz też miał posła anioła, Piotr i Paweł, wszyscy oni mieli różne przekazywane wiadomości przez aniołów. Nawet Pismo Święte nam mówi i w objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale i pierwszym wierszu. Objawienie Jezusa Chrystusa, któremu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają, a on je oznajmił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi. A więc był Jan, był anioł, który literalnie okazywał wszystko, co Jan widział. I to jest właśnie posługa opatrznościowa dana właśnie po to, żeby kanon Pisma Świętego był kompletny. I tak jak się dowiadujemy właśnie z objawienia świętego Jana, to ten literalny anioł, duchowa istota, który ukazywał to wszystko Janowi, wzbudził tak wielkie poszanowanie w Janie, że ten chciał przed nim paść i oddać mu cześć za to wszystko. Ale on opowiedział, że Jam jest tylko współsługa braci twoich, a komu się kłaniaj? Bogu się kłaniaj. Dlatego też ten anioł nie chciał przyjąć czci, bo on nic Janowi nie wytłumaczył. On tylko pokazywał, jak te rzeczy ma on przekazać. Dowiadujemy się, proszę braterstwa, w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale. a wiemy, że 10 rozdział to już nam ukazuje to, co było podane Korneliuszowi. Korneliusz miał wizję, a to był poganin. Anioł ukazał mu się i powiedział, że modlitwy jego weszły przed obliczność Bożą. Ale teraz poślij teraz do Piotra, a on ci powie, co masz czynić. No i dowiedzieliśmy się, proszę baterstwa, że ten anioł spełnił posługę właśnie opatrznościową. Apostołowie otrzymywali objawienia przez aniołów, lecz Duch Święty uzdolnił ich do wyrozumienia tego wszystkiego. To jest zupełnie inna rzecz. Prorocy tego, co pisali, nie mogli zrozumieć. My nieraz mówimy sobie, o, gdybyśmy my byli tacy jak prorocy, to już byłoby dobrze. A na podstawie Pisma Świętego, czy to byłoby dobrze, gdybyśmy byli tak jak prorocy? A to byli przecież wielcy bohaterzy. Dobrze byłoby, gdybyśmy byli w rzędzie proroków? Dobrze byłoby? Źle. Bo prorocy pisali, ale tego wcale nie rozumieli. I aniołowie spełniali taką wielką posługę, ale wcale tego też nie rozumieli. A uzdolnić do zrozumienia tego, co kiedyś mówili prorocy, to tylko może Duch Święty. A Duch Święty jest udziałem nie kogo innego, ale Kościoła. A nasz Pan powiedział, że nie ma większego z proroków nad Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A dlaczego większy? Bo tamten mówił, a nie rozumiał. A ci nie mieli objawień, ale mają cudowną rzecz, że potrafią zrozumieć to wszystko, co tamci pisali. I to jest właśnie ta wyższość, że Duchem Bożym kierowani możemy rozumieć to wszystko, co właśnie kiedyś było pisane. I tak jak w pierwszym Piotra, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale 10-12, o którym zbawieniu wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyśmiała, prorokowali, badając się na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i wielkiej za tym chwale, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. Oni dopiero się mogą nauczyć, ci aniołowie, którzy kiedyś te proroctwa przekazywali, to teraz od tego zboru tych biedaków, tych najgorszych w świecie, po ludzku mówiąc, dopiero się mogą dowiadywać, jakie cudowne rzeczy Bóg przekazał. Dlatego też widzimy, że aniołowie objawiali się i w wieku patriarchów też. Mamy powiedziane przecież, że Bóg chwały ukazał się Abrahamowi, ojcu, prawda? Jakubowi się ukazywał. Dlatego też, sumując, możemy powiedzieć, że tak przez wiek patriarchów plus wiek żydowski plus część wieku Ewangelii aniołowie nie nauczali, nie wykładali Słowa Bożego. A dowód jest właśnie w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich jeden taki tekst tylko w 11 rozdziale, który wskazuje na to, co było w 10 powiedziane, ale tak jest powiedziane w 11 rozdziale 13-14, który nam oznajmił, jako widział anioła w domu swym stojącego i mówiącego do siebie: poślij męże do Joppa, przyzwij Szymona, którego zowią Piotrem. On ci powie słowa, przez które zbawiony będziesz ty i wszyscy dom twój. Dlaczego ten anioł, który poszedł do Korneliusza, on nie wytłumaczył, tylko powiedział: poślij
do Piotra, a on ci wytłumaczy.
Właśnie, bo Bóg sobie nie życzył, żeby aniołowie byli tłumaczami, ale ci, którzy są dziećmi Bożymi.
Gdybyśmy przeczytali sobie list apostoła Pawła do Żydów, 2 rozdział, a wiersz 5. Albowiem nie aniołom podał świat przyszły, o którym mówimy. Nie aniołom podał świat przyszły.
To pokazuje, proszę braterstwa, że oni kiedyś byli nauczycielami. Jeżeli nie w drugiej ziemi, to w pierwszej. A w pierwszej mogli być nauczycielami. Tam, gdy Bóg pierwszy świat był podany aniołom, mogli coś takiego czynić.
Drugie, co z tego tekstu? Nie aniołom podał świat przyszły, o którym mówimy, to znaczy, że oni w przyszłości nie będą nauczycielami w tym świecie, o którym mówimy, a ten świat trzeci to jest Królestwo Boże. A kto tam będzie nauczycielem?
Nie aniołowie, ale Kościół. Tam będą nauczycielami.
Nawet Daniel powiedział, a sprawiedliwi liśnić się będą jako słońce. Oni będą tym przyszłym niebem, a niebo to jest, są nauczyciele. Aniołowie byli niebem przeszłym, przeszłego świata do potopu, ale niebem świata przyszłego, o którym mówimy, nie będą. Pismo Święte mówi, że wzyjdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie na skrzydłach jego. A przypowieść o Przeńsie i Konkolu kończy się słowami: ale sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca. Ta pszenica. Dlatego też aniołowie byli gwiazdami w pierwszych niebiosach. Byli nauczycielami. O tak jak 1 Mojżeszowa 6 rozdział od 2 do 4, ten dozwolenie Boże na to wskazuje. Bo ponieważ przez anioły mówione słowo było pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo i tak dalej. Ale teraz czytamy inny tekst, który nam kwestię aniołów poszerza jeszcze. Mateusza 25 rozdział, wiersz 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. Syn Człowieczy w chwale swojej, wszyscy święci aniołowie z Nim, usiądzie na stolicy chwały swojej. Wiemy, co tam będzie czynił. Będzie rozdzielał ludzkość jako owce i jako kozy. Ciekawe, kto to byli ci aniołowie? Kto to ci aniołowie? To też jest kwestia, którą należałoby tak sobie pomyśleć. Po pierwsze, kiedy ten tekst się wypełni? Na pewno będzie to już po wielkim ucisku, gdzie będzie ustawiony ten tron biały, gdzie będzie pośrednik i ziemska faza restytucji będzie ustanowiona, gdy ludzkość będzie rozdzielana indywidualnie na owce i na kozy przez ciąg 1000 lat i przy końcu szczególnie. Że będzie to Syn Człowieczy w chwale swojej, to znaczy ubrany będzie w symboliczne szaty chwały i piękności, a to będzie dopiero po ofiarach Dnia Pojednania i po wyzwoleniu jeszcze i wielkiego grona. Kościół to są święci, o którym pisze właśnie wiele tekstów Pisma Świętego. Oni są długo przed tym muszą być w swojej chwale. Muszą z Chrystusem się połączyć, bo zanim ucisk przyjdzie, to oni muszą być w chwale, ale te przyjście Chrystusa to jest faza po ucisku. A więc będzie to, zanim ucisk się skończy, po zabraniu ostatniego członka, że właśnie będą te rzeczy miały swoje pełnienie. Takie przyjście będzie długo po przyjściu Chrystusa do swego Kościoła jako niewidocznej istoty, która spełnia swoje zadanie w świcie Pańskiej obecności. Dlatego też moglibyśmy również założyć, że chociaż Bóg będzie miał swoich aniołów do spełniania posług najrozmaitszych w tysiącleciu. To jednakowoż posłańcami Chrystusa, proszę braterstwa, to mogą być ci, którzy są uwielbionymi, świętymi, którzy wspólnie z Nim będą prowadzić te dzieło restytucji, tak jak jest powiedziane, że to będzie nagroda dla tych, którzy opuścili wszystko, a gdy Syn Człowieczy usiądzie w wielkiej paringenezji, czyli odrodzeniu, to i oni będą wspólnie z Nim zasiadać na tronach. Jest jeszcze kwestia aniołów, czy to są duchowi, czy literalni aniołowie, a nawet z tego miejsca też różne myśli słyszeliśmy, że na przykład, gdy miało być żniwo, to Pan miał posłać swoich aniołów, a oni mieli zebrać, prawda, pszenicę, mieli zebrać i złe plony, wrzucić do ognia, a pszenicę zgromadzić do gumna. No są różne zdania. Niektórzy są zdania, że to literalni aniołowie, duchowe istoty zabiorą każdy tych, którzy są już wybrani, tylko aniołowie wiedzą, którzy to są, że będzie jeden, będą dwóch na łożu, ale anioł zabierze jednego, a drugiego zostawi. Czy też w takim literalnym znaczeniu. Na podstawie Pisma Świętego to my również możemy rozumieć, że przypowieść ta wypełnia się w tym znaczeniu, że Pan, gdy miał zebrać tą właśnie pszenicę swoją, to miał posłać aniołów, miał posłać żeńców, miał być tak zwany sierp, który miał oddzielić jednych od drugich. A my wiemy, jak w objawieniu jest powiedziane, że ten, który ukazał się na obłoku, to rzucił sierp swój na ziemię i ten sierp sam wszystko zrobił. Tu nie ma żadnych aniołów, ale inny obraz pokazuje, że to było przez aniołów. Dlatego też rozumiemy, że tym sierpem, który rozdziela pszenicę od konkolu, to jest to prawda. Prawda, i to ostra prawda, która miała być użyta, o tak jak jest powiedziane, ludu mój, wynić z Babilonu. I ta prawda, ona działała i działa do dzisiejszej pory, jest tym ostrym sierpem. W innym miejscu jest powiedziane, że ta prawda to jest pokarmem, to jest ścierwem, na który mają szczególnie apetyt. Kto? Orły. Właśnie. Jak się zapytano naszego Pana, co to znaczy, że dwaj będą na łożu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Pytają się, Panie, a gdzie będą wzięci? A nasz Pan powiedział, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. Dlatego też rozumiemy, że tym sierpem to jest prawda, która robi rozdział. I to jest dzieło żniwa. I pod tym względem musimy być świadomi, że tam, gdzie przychodzi prawda, to nieraz ludzie sobie myślą, tam, gdzie przychodzi prawda, to powinna być większa jedność. Tymczasem tam, gdzie przychodzi prawda, to jest większy rozdział. To jest ciekawe. Tam, gdzie w żniwie wieku Ewangelii, w żniwie wieku żydowskiego, gdy Pan przyszedł i przyszedł z prawdą jako żniwiarz, to ta prawda sprawiła co? Zjednoczenie? Nie. Rozdział. Nawet w mieszkaniu najbardziej miłujące się osoby zaczęły przeciwko sobie występować. A to zrobiła prawda, to zrobił Jezus, Król Pokoju. Dlatego też rozumiemy, że tymi aniołami to mogą być właśnie posłańcy prawdy. I brat Husserl rozumiał, że ci, którzy wychodzili z różnymi przedmiotami, tematami w literaturze i chodzili i opowiadali, to skutkiem tego był rozdział. Rozdział. A ci, którzy byli nosicielami, to byli tymi aniołami, którzy chodzili i głosili tą prawdę. Dlatego też znając tą sprawę, my jako dojrzali ludzie niczemu się nie powinniśmy dziwić, ale starać się poznać prawdę i być w zgodzie z tym żniwiarzem. A jak się pozna prawdę, to ona co? Poznaj prawdę, a ona wyzwoli człowieka od wszelkich złych wpływów. W psalmie 91, 11 i 12 wierszu jest powiedziane też ciekawa rzecz, a ten psalm to jest psalm, właśnie psalm na ostatni okres, tak jak brat Husel powiedział, na ostatni okres wieku Ewangelii. 11 i 12 wiersz. Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, aby snać nie obraził o kamień nogi twojej. My wiemy, że naszemu Panu szatan to pokazał, prawda? A dla naszego Pana to była szczególna próba też. Czy on wtedy rozumiał cały sens tego tekstu, to trudno jest powiedzieć. Nasz Pan podszedł do tego, że dał odpór zupełnie całkowity na wszystkie trzy jego zakusy. Aniołom swoim przykazał, skocz, przecież nosić cię będą na rękach. A nasz Pan wiedział, że tego tak tłumaczyć nie trzeba, bo to byłoby gwałceniem, kuszeniem Boga. Skoczyć z góry, gdy się wie, że przyciąganie ziemskie człowieka może zabić. On nie chciał kusić Boga. Ale my wiemy, że tym kamieniem, o który się można obrazić, to był sam Jezus Chrystus. A dla kogo miał być kamieniem obrażenia? A właśnie. Obydwom domom izraelskim. Ale ten jeden dom izraelski, to znaczy ten ziemski Izrael, obraził się o ten kamień, gdy przyszło pierwsze przyjście Chrystusa. A gdy ten kamień przyszedł drugi raz do tego duchowego Izraela, we której obecności, to ten duchowy Izrael potknął się czy nie? Też się potknął. Duchowy nominalny. Też się potknął. On będzie sidłem i siecią obydwom domom izraelskim i nawet sidłem i siecią obywatelom jeruzalemskim. Czyli, że jego przyjście miało być wielkim doświadczeniem nawet wśród tych, którzy się mienią być jego. Dlatego też na rękach cię będą nosić aniołowie. No, wiemy, że tutaj też są dwa rodzaje aniołów. Jest to usługa opatrznościowa i ludzcy aniołowie. Ludzcy aniołowie. Ale jak oni mogą nosić na rękach, żeby się Kościół nie obraził o Jezusa Chrystusa? I tu jest właśnie kwestia, żeby dobrze zrozumieć prawdę, nie zgorszyć się z Jezusa Chrystusa, tego kamienia, bo on był kamieniem tym niebezpiecznym. On jest kamieniem, na którym się wszystko budowanie buduje. Innego fundamentu nie można założyć. Ale on jest tym kamieniem, że jak go nie przyjmą, to on zmiażdży każdego, który na niego upadnie. To jest kamień pokoju, ale i kamień, który rozwali ten cały świat, tak jak rozwalił kiedyś naród żydowski, który nie poznał czasu swego nawiedzenia, jako skutek niepoznania się na Mesjaszu, poszedł cały w ruinę na wiele, wiele stuleci. A ten cały świat również to samo uczynił. I temu jest poddany. Nam chodzi o to, żebyśmy my też nie zgorszyli się, ale umieli z Nim współdziałać i za Jego głosem iść. Dlatego też usługa aniołów, bo tu już nie są aniołowie literalni, którzy na rękach nosić będą, abyś nie obraził. To znaczy, to będą nauczyciele Słowa Bożego, którzy tak będą tłumaczyć, że z Jezusa Chrystusa się nie zgorszy, a przeciwnie, będzie się budować. I to, co jest trudne do zrozumienia, miało być wytłumaczone na rękach. To znaczy wszystkie wytłumaczenie Słowa Bożego przez Jezusa Chrystusa. Dlatego też ci jeszcze są inni duchowie. Duchowie, ci, którzy są na posługę nam dani, nie objawiają się naszym zmysłom, ale są jeszcze inni duchowie. Są duchowie, którzy objawiają się zmysłom w stolikach ruszających się, w pukaniu, w pisaniu, w szeptaniu, w materializacji. Jacy to są aniołowie? Ci, o których Pan powiedział? To są upadli aniołowie. Oni nie są dani na posługę nam, ale oni dążą do tego, żeby nas zniszczyć, zabić. Dlatego też lud Boży ma Słowo Boże. Ma Słowo Boże, a nie wymysły tych właśnie upadłych aniołów. Tak jak księgi mormonów, spirytystów, teozofii, które są sidłami szatańskimi i demonów. Oni na rękach nas nosić nie będą. Oni chcieliby, żebyśmy zniszczyli. Dlatego też sumując, Pismo Święte plus niewidzialne usługi aniołów, to jest wszystko, co Pismo, co Bóg nam daje. Jeżeli to będziemy przyjmować, to uchroni nas od myśli, że Bóg zapomniał o nas. Nie będziemy chcieli: Panie Boże, ukaż mi anioła. Panie Jezu, ukaż mi się, żebym ja Ciebie zobaczył w chwili trudności. Nie. Pismo Święte, Duch Święty, zrozumienie prorok i niewidzialne usługi aniołów, jak również narzędzia, przez które Bóg może uczynić jaśniejszym Pismo Święte, wszystko to jest potrzebne dla naszego zbawienia. Jeśli będziemy mieli wiarę, wtedy będziemy uchronieni od wszelkiego zła. A anioł pański, pamiętajmy, nie gości tylko chwilowo wśród nas. Nie nawiedza nas ani tylko na chwilę, ale tak jak tekst mówi, zatacza stały obóz wokół nas. A jeżeli stały obóz, to jest stała jego obecność, możliwość korzystania ze wszystkich opatrznościowych źródeł do budowania i do osiągnięcia zwycięstwa i wyrwania nas ze wszystkich trudności. Jest to pewna obrona, jest to straż zawsze nad nami czuwająca. Jeżeli z jednej strony diabły wyrządzają nam szkody, to duchy światłości oddają nam usługi i my przy takim zaopatrzeniu nigdy nie zwątpimy, nigdy nie odpadniemy, a zawsze będziemy szli naprzód, a wszystko, co Bóg dozwoli, ku dobremu nam posłuży. I dzięki Bogu, że nam dał takie zapewnienie swojej mocy i że możemy tak różnorako zrozumieć działalność Jego w przeszłości i obecnie, to chociażby się nie widziało wyraźnego jakiegoś znaku, jakiegoś anioła, to jednakowoż Pismo Święte nas prowadzi stopień po stopniu. I to, co się zdaje się być klęską, to Pismo Święte odsłania i widzi, że jesteśmy bliscy ostatecznego zwycięstwa. Dlatego też, mając te rzeczy na uwadze, cieszmy się, że zatacza obóz anioł pański, że Bóg jest nami zainteresowany więcej nawet niż starożytnymi, że droga jest przed oczyma pańskimi, śmierć świętych Jego, abyśmy w tej ufności trwali aż do końca dni naszych. Tego braterstwu i sobie z całego serca życzę, na tym kończę.
Nasze pierwsze zakończymy pieśnią za numerem 49.
Bożego słowa prawdy, na świecie. Dzień.